Radiowo-internetowe studium biblijne.
Na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz czas na audycje radiowo-internetowe studium biblijne. Dzisiejszy wykład o najtrudniejszych kartach apokalipsy poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz. A tematem naszego wykładu będzie prolog do listów do siedmiu kościołów. Co znajduje się na początku listów do siedmiu kościołów, które są w Azji?
Apokalipsa świętego Jana dzieli się wyraźnie na dwie części. Rozdziały od 1 do 3 oraz od 4 do 22. Pierwsza część ma formę listu pasterskiego. Zawarte są w niej listy do siedmiu kościołów, które są w Azji. Mają one charakter apostolskiego orędzia, w którym autor przepowiada zmartwychwstanie Chrystusa. Natomiast na drugą część składają się opisy wizji. Po ogólnym wstępie do całej księgi następuje prolog do listów. Zawiera on bardzo bogatą treść. Kryje w sobie zasadnicze prawdy, które autor Apokalipsy świętego Jana rozwinie w dalszej części swego dzieła.
Co znajduje się na początku prologu?
Zgodnie ze starożytnym zwyczajem, zwłaszcza greckim, autor podaje imię piszącego, nadawcy, następnie wskazuje adresatów oraz przekazuje pozdrowienia i życzenia błogosławieństwa. Adresatami są wspólnoty chrześcijańskie określone słowem Kościół. Ten termin pojawia się bardzo często w Nowym Testamencie. Pierwotnie wyraz grecki eklezja oznaczał zgromadzenie ludu o charakterze świeckim i politycznym. Odnosił się do tych, którzy mieli przywilej obywatelstwa i dlatego mogli ustanawiać prawa i podejmować decyzje w sprawach porządku publicznego. Jednak już w Septuagincie, czyli greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, używano tego słowa na oznaczenie zgromadzenia zwołanego dla celów religijnych i kultycznych. W tym wypadku termin ten odpowiada słowu hebrajskiemu kahal. W języku hebrajskim istnieją dwa określenia odnoszące się do zgromadzenia ludu izraelskiego. Eda oznacza wspólnotę jako taką, i na język grecki to słowo semickie jest tłumaczone przez synagogę, a niekiedy przez eklezja. Termin natomiast kahal, starotestamentalna tradycja, odnosi do społeczności 12 pokoleń Izraela zmierzających do ziemi obiecanej, a autor Księgi Kronik określił nim wspólnotę ludu Bożego zbierającą się w celach liturgiczno-kultycznych. W początkowym okresie chrześcijaństwa termin ten odnosił się do gminy jerozolimskiej, która była kościołem powszechnym. Kiedy jednak powstały inne wspólnoty chrześcijańskie, wynikła konieczność odróżniania jednej od drugiej i wtedy określenie Kościół zaczęto stosować w znaczeniu lokalnym. Ale Kościołem nazywano również zgromadzenie wiernych na nabożeństwie. Określenie Kościoły oznacza w Apokalipsie świętego Jana konkretne wspólnoty, które powstały i rozwijały się w określonych miejscach, czyli odnosi się do miejscowych kościołów. Pierwszą część Apokalipsy świętego Jana podyktowała autorowi troska pasterska o kościoły. Wylicza adresatów, którymi są lokalne kościoły w tak zwanej rzymskiej prowincji Azji prokonsularnej w zachodniej części Azji Mniejszej. Liczba ta nie wyczerpuje jednak wszystkich współczesnych autorowi kościołów na tym terenie. Autor pominął pewne wspólnoty chrześcijańskie, na przykład w Kolosie czy Milecie. Prawdopodobnie w siedmiu wybranych kościołach autor cieszył się szczególną powagą. Wierzący tych wspólnot znali go i kochali. Liczba 7 jest symboliczna i oznacza, że święty Jan poprzez te wspólnoty kieruje jednak swoje orędzie do wszystkich kościołów. Dlatego poza wspólnotami wymienionymi należy widzieć nie tylko całe chrześcijaństwo tej prowincji, lecz także Kościół powszechny wszystkich epok.
Co zawiera pozdrowienie skierowane do wspólnot chrześcijańskich?
Formuła pozdrowienia zawiera życzenie łaski i pokoju. Jest to zwyczajowa formuła pozdrowienia powitalnego w listach świętego Pawła. Nie jest to jednak typowe pozdrowienie spotykane w starożytnej literaturze epistolarnej. Zamiast posłużyć się jako pozdrowieniem greckim słowem chairein, występującym w ówczesnej korespondencji świeckiej, autor Apokalipsy świętego Jana używa zwrotu o charakterze liturgicznym. Z jednej strony zachowuje przyjęty zwyczaj, modyfikuje jednak tradycyjne terminy i nadaje im całkowicie nową treść. Życzenia świeckie zastępuje sformułowaniami specyficznie chrześcijańskimi. Pozdrowienie jest w tym wypadku błogosławieństwem, albo raczej prośbą o nie. Słowo łaska przywołuje dary udzielane narodowi wybranemu, do których często i w różny sposób nawiązuje Stary Testament. W większości wypadków w Septuagincie słowo łaska znaczy najczęściej życzliwość, zmiłowanie, miłosierdzie. Łaska w sensie życzliwości przechodzi we wspaniałomyślność, która determinuje działanie całkowicie bezinteresowne. W tym znaczeniu Bóg jest miłosierny i życzliwy w stosunku do swoich wybranych. W zasadzie określenie łaska ma zabarwienie semickie, a nie greckie, kultyczne czy świeckie. Wydaje się, że jego źródłem był kult Izraela, w którym błogosławieństwo występowało na początku i na końcu zgromadzenia. Przypomina bezinteresowną i wspaniałomyślną miłość Boga, uczuciu życzliwości widocznemu w działaniu Boga w historii, towarzyszą konkretne czyny. Dlatego każdy dar, przebaczenie, udzielony z dobroci jest nazywany łaską. Ale w Nowym Testamencie termin ten nabiera szczególnego znaczenia i odnosi się do daru zbawienia. Łaska nie jest jednak już u autora Apokalipsy, jak w judaizmie, łaską Boga, ale łaską Pana naszego Jezusa Chrystusa. Widać więc, że znaczenie słowa łaska w Biblii przeszło przeobrażenie. Zawiera się w nim nie tylko życzenie, ale i zapewnienie łaski. Podobnie jest także z terminem pokój. Początkowo określenie to odnosiło się do relacji istniejących między jednostkami lub państwami, ale raczej do pokoju w przeciwieństwie do stanu wojny, co było nieodzownym warunkiem dobrobytu jednostki i ogółu kraju. W Piśmie Świętym termin pokój posiada jednak treść odmienną. W Starym Testamencie pokój jest zasadniczo odpowiednikiem dobrobytu materialnego, który uważany jest za dar Boży. Dlatego termin ten bywa odnoszony do przyjaznych relacji ludzi z Bogiem. Staje się symbolem starotestamentalnych dóbr mesjańskich, które według Nowego Testamentu przyniósł Jezus. Jednak znaczenie terminu pokój poszerza się. Chodzi o dobra mesjańskie, które są identyczne z osobą i misją Jezusa Chrystusa. Nacisk położony zostaje także na pokój serca, który wynika z przyjaznej relacji do Boga i do ludzi. W ten sposób rodzi się prawdziwy pokój. Jako taki jest jednym z największych dóbr mesjańskich. Pokojem jest pojednanie ludzkości z Bogiem za pośrednictwem Jezusa, który umarł i zmartwychwstał. On bowiem jest naszym pokojem. Jest to odniesienie do dóbr mesjańskich udzielanych wszystkim, którzy z wiarą przylgnęli do Chrystusa i dzięki temu otrzymali dostęp do zbawienia. Jest to stan, który powstał w nas dzięki Jego łasce. Dwa słowa, łaska i pokój, stanowią zatem podsumowanie mesjańskich, duchowych dóbr ery chrześcijańskiej, o które autor błaga dla swoich czytelników.
Dlaczego w prologu autor odwołuje się do Boga?
W pozdrowieniach często odwoływano się do Ojca, Ducha Świętego i do Chrystusa, aby udzielili łaski i pokoju odbiorcom listu. Podobną myśl można suponować w omawianym przypadku. Podkreśla ona istotną cechę zgromadzenia wiernych. Zwraca uwagę na związek Kościoła z Bogiem Ojcem, Duchem Świętym i Jezusem Chrystusem, co odróżnia zgromadzenie wierzących od innych zgromadzeń. Autor w imieniu Boga życzy wspomnianych darów wiernym kościołów w Azji i wszystkim innym wiernym. Wymienia wszystkie trzy osoby boskie, podaje trzy określenia Boga, które wyrażają Jego panowanie nad czasem i przestrzenią. Na pierwszym miejscu występuje Bóg Ojciec. Autor nie nazywa Go jednak wprost Bogiem, ale określa Go samymi czasownikami. Podkreśla w ten sposób, że Jego istota jest niewysłowiona. Określa Go więc w sposób niezwykły. Od tego, który jest. Jest to nawiązanie do tradycji hebrajskiej, gdzie słowo Jahwe etymologicznie oznacza On jest. Nie należy go jednak rozumieć wyłącznie w sensie statycznym, ale także dynamicznym. Wskazuje na to bezpośredni kontekst, gdyż zamiast tego, który będzie, występuje określenie, który przychodzi, będzie przychodził. Tak zresztą uważali Izraelici. Byli przekonani, że chodzi o Boga, który żyje i działa oraz kieruje biegiem rzeczy. Który był? W odniesieniu do Boga jest to równoznaczne z określeniem ten, który ma istnienie wieczne. Jest to próba oddania pojęcia wieczności wyrazem odnoszącym się do czasu. W ten sposób Izraelici podkreślali Jego wieczne bytowanie, ale także panowanie nad czasem, który przychodzi. W tekście greckim czasownik podkreśla, że Bóg jest tym, który będzie przychodził, czyli będzie okazywał się w dziejowych interwencjach, że jest. Podkreśla więc trwałe istnienie Boga, który daje się poznać w toku rozwoju wydarzeń. Nie odnosi się bezpośrednio do paruzji, gdyż dwa poprzednie czasowniki określają stosunek Boga do świata. Podobnie jest w tym trzecim wypadku. Bóg, interweniując w nadchodzących wydarzeniach, okazuje się tym, który istnieje zawsze. Mieści się w tym idea eschatologiczna Boga sędziego. I od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. Nie można w tym stwierdzeniu widzieć dworu anielskiego, a więc nie chodzi o archaniołów, ale jest to określenie Ducha Świętego na podstawie Jego działalności. W Piśmie Świętym łaska i pokój nigdy nie pochodzą bowiem od aniołów, lecz są darami ściśle bożymi. Ponadto przemawia za tym bezpośredni kontekst. określenie siedem duchów znajduje się między wzmianką o Bogu Ojcu i Chrystusie. Ten kontekst podkreśla transcendencję tych dwóch boskich osób. Wzmianka o siedmiu duchach jest zatem określeniem pełni Ducha Świętego w odniesieniu do Jego darów, czyli wskazuje na pełnię wielorakiego działania jedynego Ducha Bożego. Duch Boży został już zesłany na Kościół, a poprzez Niego na całą ziemię.
Co autor pisze o Jezusie Chrystusie?
Z kolei autor przekazuje wyznanie, które wymienia siedem określeń Jezusa. Chrystus, świadek wierny, pierworodny wśród umarłych, władca królów ziemi, ten, który nas miłuje, który nas uwolnił od naszych grzechów, uczynił nas królestwem kapłanami. Te określenia streszczają wiarę pierwotnego Kościoła w Jezusa. I od Jezusa Chrystusa. W Septuagincie greckie słowo Christos jest odpowiednikiem hebrajskiego Mashiach, pomazaniec. Był to tytuł królów Izraela, najwyższych kapłanów, a nawet pogańskich władców, na przykład Cyrusa. Z czasem w ten sposób zaczęto określać oczekiwanego wysłannika Boga, który przyniesie wybawienie. Jak wskazuje kerygmatyczny fragment zachowany w Dziejach Apostolskich, tytuł ten odniesiono do Jezusa. W Nowym Testamencie jest to praktycznie drugie Jego imię. Wymowne jest, że pojawia się 379 razy w listach świętego Pawła, a w całym Nowym Testamencie 529 razy. W naszym wypadku nie tyle jest to zatem imię własne, ale tytuł, przy pomocy którego oddaje się wyjątkowy charakter osoby Chrystusa i Jego rolę w zbawczym dziele. Od świadka wiernego, pierworodnego wśród umarłych. Niezwykłe znaczenie świadectwa dostrzegamy szczególnie wtedy, gdy analizujemy terminy greckie oraz słowa pochodzące od nich. Termin świadek, martyś grecki, występuje bardzo często w Nowym Testamencie i miał pierwotnie znaczenie prawne. Określał tego, kto w następstwie jakiegoś osobistego doświadczenia był w stanie coś stwierdzić o osobach, okolicznościach czy wydarzeniach, w których brał udział. Dlatego mógł stanąć przed Trybunałem, aby dać świadectwo. Później termin ten stracił znaczenie prawne i określał kogoś, kto może mówić coś o wydarzeniach lub osobach. Następnie zakres tego pojęcia rozszerza się i oznacza tego, kto ujawnia własne przekonania religijne czy filozoficzne. Już Grecy mówili o dawaniu świadectwa jakiejś nauce czy normie moralnej. W Nowym Testamencie termin świadek ma najczęściej znaczenie religijne i dotyczy jakiejś treści religijnej. Jego znaczenie jest bardzo bliskie greckiemu sensowi prawnemu. Istnieje bowiem ścisły związek między wydarzeniem, o którym się świadczy, a samym świadectwem. Chodzi często o wewnętrzne przekonanie, które narzuca się innym. Gdy chodzi o przedmiot świadectwa, to są nim wydarzenia z życia mistrza z Nazaretu, a przede wszystkim nowe życie zmartwychwstałego, gdyż jest to fakt, który wszystko rozświetla. Ale nie można dawać świadectwa o Jezusie, który zmartwychwstał i ukazał się, jeżeli wcześniej nie było się świadkiem Jego publicznej działalności. Czytając Nowy Testament, bardzo łatwo można dostrzec, że pierwotne nauczanie opiera się na relacjach naocznych świadków. Autor trzeciej Ewangelii pisze, że podaje wydarzenia tak, jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami. Apostołowie zaś mówią o sobie, a my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Świadkiem jest nie tylko Piotr, ale także inni. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, lecz nam wybranym uprzednio przez Boga na świadków. Misja apostołów polega zatem na przekazywaniu tego, co otrzymali od Mistrza z Nazaretu. Bycie naocznym świadkiem życia oraz jego zmartwychwstania jest nieodzownym warunkiem, by stać się apostołem. W Apokalipsie świętego Jana mianem świadka określa się tych, którzy składali świadectwo Ewangelii, za co zostali umęczeni. Ważna w tym wypadku jest postawa apostolska, a nie tylko sama wiara. Świadkiem wiernym okazał się męczennik Antypas oraz inni męczennicy, o których wspomina autor Apokalipsy świętego Jana. Jezus jest świadkiem wiernym, gdyż na ziemi palestyńskiej dał świadectwo prawdzie i z tego powodu został ukrzyżowany. Cały Izrael został wybrany przez Boga na świadka wobec bałwochwalczych ludów pogańskich. Według Izajasza sługa pański będzie światłością narodów. Jezus wypełnił te oczekiwania, będąc wierny aż do poniesienia śmierci za głoszoną prawdę. Jak w Starym Testamencie Izrael został wybrany na świadka Boga wobec ludów pogańskich, tak w Nowym Testamencie Chrystus jest świadkiem Boga przed ludźmi. On nie tylko wiernie opowiedział nam o Nim, ale za głoszoną prawdę oddał życie.
Na koniec naszej audycji tradycyjnie pytanie konkursowe. Czy autor Apokalipsy świętego Jana skierował listy do 7 kościołów starożytnej Azji Mniejszej? Odpowiedzi prosimy przesyłać na nasz adres mailowy bądź też listownie na adres Studium Biblijnego w Tarnowie, plac katedralny 6. Zapraszamy także do naszej księgarni, do licznych komentarzy i opracowań biblijnych, które można znaleźć na półkach i stronach wydawnictwa Biblos. Szczególnie zapraszamy do medytacji w duchu Lectio Divina. Teksty tych medytacji można znaleźć w książkach serii W kręgu słowa. Zapraszamy także na strony Studium Biblijnego w Gościu Niedzielnym. Dziękuję księdzu profesorowi Michałowi Bednarzowi za dzisiejszy wykład. Na kolejną audycję radiowo-internetowe Studium Biblijne zapraszam dokładnie za tydzień.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne.